W Uchu na Świat przypominamy o tym, że czas popandemiczny nie będzie taki sam i podróżowanie nie będzie takie samo. Ale i przed pandemią było tak, że jeżeli wybieraliśmy się do jakiegoś kraju rok rocznie, to on wyglądał inaczej. Więc jeżeli słuchamy tych naszych dzisiejszych opowieści, to wybierając się w podróż zawsze powinniśmy pamiętać, że będą zmiany i że nie da się dwa razy do tej samej wody i do tego samego kraju wkroczyć na tych samych zasadach. Wojciech Chaponik, motocyklista, podróżnik, wędrujący w różne części świata, zawędrował kilkakrotnie do Rumunii. Powiedzmy najpierw, bo to jest dosyć ważne, o środkach transportu.
No moim podstawowym środkiem transportu jest motocykl, a przynajmniej był do jakiegoś czasu. I wszędzie się nim poruszałem, zwiedzałem przy pomocy tego środka to, co było w zasięgu, powiedzmy, urlopu mojego, czyli tych 26 dni. No później się przesiadłem na samolot, ale nie jako pilot, tylko jako pasażer. Nauczyłem się, śmieję się, kupować bilety i zacząłem latać.
Pierwszy wypad do Rumunii był dawno, dawno temu.
Oj tak, dawno, ale pamiętam do dzisiaj. To był 2010 rok. Pojechaliśmy na 3 motocykle ze znajomymi razem, żeby odwiedzić Drakulę.
Udało się?
Tak, ale nie było go w domu.
A jakoś zaanonsowaliście wcześniej, że przyjadą motocykliści z Polski?
Niestety była niezapowiedziana wizyta. Doszliśmy do wniosku, że on nie miał znajomych dużo, ponieważ wejście do niego do zamku trochę zajmuje, jest czasochłonne i bardzo wymaga dużego wysiłku, ponieważ tam jest ponad 1500 schodków różnego wymiaru.
To było w 2010. Czy potem jeszcze próbowaliście w to samo miejsce dotrzeć?
Tak, byliśmy pod zamkiem, ale już nie miałem siły i odwagi wchodzić na górę.
Jak wyglądała ta Rumunia z dawnych czasów?
Była bardzo serdeczna, chociaż teraz też jest. Ludzie są bardzo życzliwi, są otwarci na wszystko, tylko wtedy jeszcze nie było tam tak dużo turystów. Jak wyjeżdżałem pierwszy raz do Rumunii, to wszyscy moi znajomi i moja rodzina pukali się w głowę, czego ja tam pojadę, przecież mnie tam okradną. Podjęłem te wyzwanie, nie żałuję. Dojechaliśmy aż nad samym morzem motocyklami. Nic nikomu się nie stało, także 2 lata temu jak byłem, no to już jest naprawdę bardzo dużo turystów. Bardzo ciężko jest nocleg znaleźć w sezonie. Dużo się zmieniło, bo to jest kraj, który też należy do Unii Europejskiej, ale jak pierwsze razy tam byłem, byłem bardzo zdziwiony. Nie to, że stanem może dróg, ale tą ich mentalnością. Tam można było spotkać jeszcze pastucha, który pasie krowy, jeździ konno na pastwisku, gdzie u nas tego już nie ma. Zapomnieliśmy o takich widokach, a tam to było na porządku dziennym. W tej chwili, jak byłem, to ciężko jest znaleźć, spotkać jeszcze takie klimaty, ale już zdarzają się.
Co najbardziej zaskoczyło pana za pierwszym razem?
To, że to jest tak blisko, niedaleko od Polski, a i mentalnie, i jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, bardzo się różniło wtedy. Ci ludzie, ta otwartość, oni nie bali się nas, nie chcieli nam zrobić krzywdy. Co przede wszystkim to. No a drugi aspekt oczywiście finansowy. Dużo taniej było.
Teraz jest drożej.
Teraz jest drożej, tak. Taki przykład. Nocowaliśmy w Satu Mare w hotelu 3-gwiazdkowym. Pamiętam, płaciliśmy 10 euro od osoby za nocleg ze śniadaniem. Po 3 bodajże latach drugi raz trafiłem do tego samego hotelu i już było 25 euro za osobę.
Czy za tym pierwszym razem mieliście jakiś cel turystyczny konkretny?
Ja tak sobie wymyśliłem, bo za każdym razem jest coś, co se w głowie się urodzi, znaczy. I potem to staram się realizować. I w Rumunii to było chęć właśnie odwiedzenia Drakuli. Zobaczenia, gdzie mieszkał, poznania jego legendy.
Czy oprócz zamku Drakuli też sprawdzaliście inne miejsca, które są związane z wampirem najsłynniejszym świata?
Tak, oczywiście. Byliśmy w tej miejscowości, gdzie go przetrzymywano przed śmiercią. Byliśmy w miejscowości, w której się urodził. I w domu, w którym się urodził. Drakula oczywiście, no to fikcyjna jest postać, ale Vlad Palownik istniał, taka osoba istniała, żyła. Tak byliśmy, jeździliśmy jego śladami.
Czy podczas kolejnych podróży widać było, że ludzie, turyści, których spotykaliście, też się interesują najsłynniejszym wampirem i że to jest też ich cel poznania Rumunii?
Nie spotkałem się z czymś takim. Większość jedzie dla klimatu, dla gór, dla tych słynnych dróg, które tam są, czyli tej transfogarskiej i transalpiny. Po to jadą motocykliści do Rumunii przede wszystkim.
Wojciech Chaponik, motocyklista, jest też podróżnikiem. Dzisiaj zainteresowaliśmy się Rumunią, a właściwie takimi powrotami do krajów, które polubiliśmy, a które zmieniają się, na co trzeba się przygotować. To jest też część bycia podróżnikiem, że jesteśmy elastyczni. Wracamy do jakiegoś miejsca, a ono już nie jest tym miejscem, które pamiętaliśmy z ostatnich wakacji. Rumunia jest rajem dla motocyklistów. Czy to się zmienia przez lata?
Tak, mają lepsze drogi w górach, zdecydowanie. Te drogi remontują. Tych dróg jest coraz więcej do jazdy. Co się z tym wiąże, motocyklistów jest więcej, ale nie przeszkadza to w dobrej zabawie i w poznawaniu kraju.
Co jest takim wabikiem?
Tam nie da się jeździć z ogromną prędkością, ponieważ te góry trochę różnią się od naszych. Są dużo wyższe, zakręty są bardziej ciasne. Tam się jedzie po prostu przynajmniej ja tak robiłem, jeździłem dla frajdy, dla krajobrazu, nacieszyć oko tym wszystkim.
A jak tam wyglądają przepisy drogowe? Czy one są bardzo sprzyjające motocyklistom, czy tak jak w Europie trzeba uważać?
Przepisy są traktowane tak jak u nas, czyli są, ale zawsze jest jakiś tam margines. Dla mnie przynajmniej było bardzo łatwo jeździć tam, ponieważ jeździ się tak samo jak w Polsce. Czyli i uprzejmości, i nieuprzejmości również się zdarzają.
Wychodzą jakieś stada owiec na drogi i trzeba na
to
uważać?
Tak, zwłaszcza w górach widok taki, że pędzone jest stado całą szerokością drogi i tworzy się korek. Nikogo nie dziwi, nikogo to nie denerwuje i po prostu wszyscy grzecznie jadą. Turyści oczywiście robią zdjęcia, ale nikt nie trąbi, nie ma tej presji czasu.
W Rumunii był pan 5 razy. Czy w ciągu tego czasu zauważył pan, że turystyka motorowa jakoś znacząco się zmienia, że ta infrastruktura jest pod takiego turystę?
Rumunia jest takim krajem, gdzie można na dziko biwakować, nie potrzeba szukać pól namiotowych i chyba to też jest takim bodźcem, które przyciąga motocyklistów. Po pierwsze to oczywiście finanse, po drugie, że to jest kraj, który jest stosunkowo niedaleko od nas. Licząc od granicy polsko-słowackiej, to mamy 400 kilometrów i jesteśmy już w Rumunii, 500 kilometrów i jesteśmy już w rumuńskich górach. W związku z tym to nie jest daleko. Z Podlasia problem jest dojechać do granicy, ale tam już jest naprawdę raj, jeżeli chodzi o drogi. Tych motocyklistów przybywa ze względu właśnie na to, że stało się to modne. Ludzie przekonali się, że tam nic złego na nich nie czyha.
A jak z językiem? Czy się dogadamy?
Tak, nie ma najmniejszego problemu. Mieliśmy taki przypadek, że babcia 80 lat normalnie w języku angielskim rozmawiała. To było za pierwszym razem i to był taki straszny szok. Także podstawowy język angielski wystarcza, żeby tam się z kimkolwiek dogadać.
Czy Rumunia ma jakąś taką słynną trasę, o której każdy motocyklista wie i chciałby się przejechać i tak spędzić kawałek wakacji?
Są dwie takie trasy. Pierwsza to jest legendarna transfogarska trasa. Trasa zbudowana za bodajże ostatniego dyktatora, że on pokaże, że przez góry da się zrobić drogę. Na samym szczycie jest tunel, bo już nie dało się górą przejść. Trasa ma bodajże 102 kilometry i na całym tym odcinku nie ma żadnego terenu zabudowanego, żadnej stacji paliw. Natomiast ostatnio zaczęła się pojawiać tam infrastruktura na zasadzie jakichś moteli, hoteli, pensjonatów, czego wcześniej nie było. A druga trasa to jest Transalpina, droga wybudowana w czasie II wojny światowej, żeby przerzucić przez góry czołgi. Ona do chyba 5 lat temu została dopiero wyasfaltowana. Wcześniej była drogą szutrową i znam ludzi, którzy motocyklami przebyli tę drogę, przejechali i naprawdę wielki szacunek. Ja jechałem, jak już była asfaltowa i czasami było naprawdę groźnie.
Ale groźnie, bo są zakręty ostre?
Są zakręty, bardzo mało barierek jest na tych zakrętach i jest duża stromizna, że tak powiem. I zagapić się można wylecieć.
W Ucho na Świat dzisiaj podróżujemy do ulubionego kraju Wojciecha Chaponika, który jest motocyklistą i był w Rumunii 5 razy. To są historie z różnych lat, po których widać wyraźnie, że Europa nam się zmienia. Rumunia też się zmienia, różne miejsca się zmieniają. Ale czy ekwipunek motocyklisty, który wybiera się do Rumunii, też uległ zmianom w ciągu ostatnich lat?
Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Wszystko jest dostępne tam na miejscu. O nic nie trzeba się martwić. Ani o jedzenie, ani o restauracje, ani o noclegi. Myśmy akurat jeździli zawsze bez namiotów. Nie miałem okazji nocować w Rumunii z namiotem, co jeszcze nie powiedziane, że nie nastąpi. Za każdym razem pakowaliśmy się 2 dni przed wyjazdem i jechaliśmy.
A kwestie zdrowotne, niektórzy się trochę martwią.
Tutaj akurat nie ma znaczenia, czy to będzie Rumunia, czy to będą Włochy. No takie rzeczy trzeba mieć ze sobą, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Nawet jakaś głupia wywrotka postojowa może zakończyć się otarciami i trzeba to jakoś zabezpieczyć. W związku z tym takie rzeczy zawsze się wozi ze sobą. Ja to Rumunię traktuję tak jak wypad na weekend, ponieważ no, tam bardzo dobrze się przede wszystkim czuję wśród tych ludzi. Nie czuję się tam obcy jakiś, nie patrzą na mnie dziwnie. Także jak nie mam pomysłu, czy nie mam pieniędzy, gdzie jechać, no to siadam i jadę do Rumunii.
Czy wtedy wybiera się takie postoje w dużych miastach, czy raczej w mniejszych, w wioskach, jakoś tak, żeby było trochę inaczej?
Z tym to jest różnie, naprawdę. My nie jeździliśmy nigdy z takim konkretnym planem, że danego dnia w danym miejscu musimy być. W związku z tym tam, gdzie dojeżdżaliśmy, tam szukaliśmy noclegu. Dopiero ostatnim razem posiłkowaliśmy się aplikacjami w telefonie, natomiast pierwsze razy to było zawsze na żywioł. Jechaliśmy i na miejscu chodziliśmy, szukaliśmy noclegu, także tutaj też nie ma z tym problemu żadnego.
Teraz spokojnie odpalamy aplikację i wiemy, gdzie jesteśmy, ale za pierwszym razem, te dobrych 10 lat temu, jeszcze nie byliśmy tak bardzo ucywilizowani. Jeździło się z mapą na kolanach? Jak to wyglądało? Bo tak. Nie wiem, jak motocykliści sobie radzą.
Do dnia dzisiejszego jeżdżę z mapą w plecaku, czyli tych nawigacji używam tylko w dużych miastach, jeżeli mam gdzieś trafić pod konkretny adres. Natomiast mam taką mapę, taki atlas drogowy, który kiedyś dostałem od kolegi przed pierwszą moją zagraniczną podróżą do Chorwacji i tam jeszcze jest Jugosławia. To jest taki gruby atlas, ja zaznaczam ołówkiem, długopisem, mazakiem drogi, którymi jeżdżę. Jak byłem na Bałkanach, to były takie sytuacje, że wstydziłem się go otworzyć, żeby ludzie nie zobaczyli, że tam jeszcze jest Jugosławia.
No to może być mały problem organizacyjny, ale przecież są nowe drogi i co wtedy?
No nie stanowi to problemu, jedzie się po prostu po tych drogach, które się wie, że są. Ja też bazuję na drogowskazach, także to też bardzo ułatwia, pomaga. Nie wszędzie, bo na przykład w takiej Albanii tam ciężko jest o jakikolwiek drogowskaz z kierunki miejscowości, ale w Rumunii jest tego dużo, nie ma problemu gdzieś z trafieniem. Nie błądziliśmy o tak.
Wybieramy się do Rumunii, do kraju, który się zmienia tak jak wszystkie inne kraje, więc jeżeli ktoś po tej naszej rozmowie też zamarzy sobie wypad do Rumunii, to proszę sprawdzać na bieżąco, co się tam zmienia, nie tylko politycznie, ale i powstają nowe drogi i też nowe miejsca, na przykład noclegowe, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają i to są te cudowne miejsca, o których marzymy. Wojciech Chaponik, motocyklista, był w Rumunii 5 razy, za każdym razem pewnie było jakieś turystyczne odkrycie.
Jest tam kilka takich miejsc. Za trzecim razem, jak wybierałem się do Rumunii, to już szukałem właśnie takich nie za bardzo rozreklamowanych miejsc, takich, gdzie naprawdę można zrobić wow i powiedzieć, a o tym nikt nie mówi. I byliśmy w takich 3 miejscach. Była to kopalnia soli w Turdże, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie nazwy miejscowości, udostępniona do zwiedzania.
Czy ta kopalnia jest podobna do naszej Wieliczki?
Jest trochę mniejsza gabarytowo, jest mniej może chodzenia, mniej tuneli, natomiast wizualnie jest dużo ładniejsza. Sam przekrój ścian tworzy efekt takiego ciasta, poukładanych takich warstw różnokolorowych i to nie są same szarości, to jest i biel, to jest i pomarańcz. Same oświetlenie tego daje bardzo duży efekt i taką wisienką na torcie jest jeziorko, które jest w środku. Można wsiąść do łódeczki, sobie popływać. Jest pomost nad tym jeziorkiem. Jest naprawdę bardzo ładnie oświetlone.
Czy to jest słone jezioro bardzo?
Tak, jest słone. I dodatkowo jeszcze na powierzchni jest basen, w którym można się wykąpać ze słoną wodą. Porównanie zasolenia jest mniej więcej z Morzem Martwym. Miałem okazję pływać w Morzu Martwym. Nie da się zanurkować. Po prostu człowiek kładzie się na wodzie i leży. I nie ma możliwości iść pod wodę. Drugie takie miejsce to było, wyczytałem, gdzieś tam wynalazłem, że są tak zwane żywe kamienie. Jest to bodajże w 3 miejscach w Europie takie zjawisko spotykane. Pod wpływem wiatru, deszczu, piasku te kamienie zmieniają swój kształt i potrafią się przemieszczać. Jest to otwarte, nie kupuje się tam biletów, co też jest dziwne dla nas, Europejczyków, w takim miejscu. Nie ma tam nikogo, kto tego pilnuje. Różne są. Są od takich małych wielkości dłoni, po takie 2-3 metrowe, na które można normalnie wejść, zrobić sobie zdjęcie i nikt nas z tego miejsca nie pogoni.
To w górach było?
Tak, to było w górach, to był dokładnie gdzieś tam w środku Rumunii, w centralnej Rumunii.
Takie pole ruszających się kamieni?
Tak.
I to
tak.
Widać, że one się przemieszczają?
Nie, nie,
czy
nie,
trzeba,
nie,
trzeba
nie,
czekać
nie,
cały
nie,
dzień?
To nie jest takie,
czy
ja
musimy
powiem,
uwierzyć?
Dnia. To jest zjawisko, które trwa lata. I w ciągu iluś tam lat ten kamień, te 3-4 centymetry się przemieszcza sam. To nie jest tak, że stoimy i kamienie chodzą po polu, nie. Na takie miejsce jeszcze nie trafiłem. A trzecie miejsce, o którym też się nie mówi, to są wulkany błotne. Bardzo chciałem to zobaczyć, bo podobno ziemia jest wyrzucana na wysokość 3-4 metrów do góry. Znaleźliśmy to miejsce. Pod koniec drogi musieliśmy się miejscowych dopytać, gdzie to jest, bo nie było żadnego znaku drogowskazu. I pani bardzo dziwnie śmiała się, jak myśmy zapytali się o wulkany i pokazała nam kierunek. Zajechaliśmy, to trafiliśmy na porę sucho. Nie było deszczu, ziemia była sucha i te 4-metrowe wulkany były takie max 10 centymetrów od powierzchni. Takie plum było, ale widok, sam krajobraz faktycznie taki księżycowy był. Tam nie było ani roślinności, bo to się jakiś gaz wydobywa z ziemi i właśnie te błoto jest wyrzucane przez ten gaz do góry.
Czy to jest jakaś duża przestrzeń?
Tak. Myśmy tam chodzili z godzinę czasu, szukając jakiegoś takiego większego gejzeru. Nie potrafię w tej chwili określić dokładnie, ale duża, to jest duża powierzchnia bardzo.
W Ucho na Świat wybieramy się do Rumunii. Niby niedaleko, ale za każdym razem jest inaczej, bo Rumunia się bardzo zmienia. Zresztą cała Europa nam się zmienia, a po pandemii to w ogóle tylko przyroda zostanie ta sama, chociaż zmiany klimatu, które teraz przeżywamy, też są w stanie odcisnąć swoje piętno na krajobrazie. Ale Wojciech Chaponik, motocyklista i podróżnik, w Rumunii był z 5 razy. Ostatnia wyprawa też była bardzo ciekawa, ale podczas którejś, nie wiem której, specjalnie pan pojechał po to, żeby zobaczyć w Rumunii polskie miasta?
Tak, polskie wsie dokładnie. Słyszałem o 3. Jakoś nigdy nie było po drodze, a przy ostatniej podróży 2 lata temu, jak namyśliłem się zwiedzić państwo, którego nie ma na mapie oficjalnie, czyli Naddniestrze, jadąc przez Rumunię, postanowiłem odnaleźć te wsie. Trafiliśmy do nich. Ludzie normalnie na chodnikach, starsi oczywiście, rozmawiały po polsku. Nocowaliśmy w domu polskim. Z kobietą przez telefon odnośnie noclegu domówiłem się, dogadałem się po polsku. Nie widziałem jej osobiście, nie miałem okazji się spotkać. Powiedziała mi, że klucz leży pod wycieraczką. Proszę sobie otworzyć, rozgościć się. Wszystko wytłumaczyła. Jak będziemy wyjeżdżać, to proszę zamknąć i klucz położyć pod wycieraczką, bo myśmy tam jedną noc nocowali. Ja mówię, ale jak z rozliczeniem? A to tam proszę na stoliku, jak macie chęć, to po 5 euro od osoby położyć, a jak nie, to też nie ma biedy.
Zaufanie wielkie, serdeczność
tak,
fajna.
Tak, to też jest właśnie takie zaskoczenie. U nas nie spotkałem się, nie będąc u znajomych, będąc u kogoś pierwszy raz, nie widząc człowieka, nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś udostępnił swój dom. A tam inni ludzie są, inne podejście do tego. Pojeździliśmy po okolicy. W tej miejscowości jest kopalnia, w której właśnie Polacy pracowali, wyjechali tam. To był XIX-XX wiek. Ten czas, tak mniej więcej. No, są polskie cmentarze, są polskie kościoły. Na cmentarzach są nagrobki z polskimi literami, także po polsku wszystko jest opisane. Za każdym razem chciałem to zajechać. Jakoś nigdy nie było po drodze, aż w końcu się udało.
Czy te wsie mają jeszcze polskie nazwy?
Trudno powiedzieć, czy polskie, bo nazwa wsi Kaczyka raczej wspólnego nic z Polską nie ma.
Chyba, że tam kaczki były jakieś.
Nie wiem. Natomiast druga wieś to jest Nowy Soloniec. Czyli to jest coś takiego polskiego, coś jakby od soli. Także.
A ta kopalnia tam jest kopalnią soli?
To była kopalnia węgla. I to jest na północy Rumunii, bardziej pod ukraińską granicą. Myśmy zajechali tam wieczorem, w związku z tym tylko tyle, że przeszliśmy się do sklepu i troszkę po tej głównej ulicy. No słychać polski język tam. Na drugi dzień rano wstaliśmy, spakowaliśmy się i pojechaliśmy do tego Nowego Solańca. I tam ludzie robili w polu. Też było słychać polski język. Nie podchodziliśmy do nich, nie chcieliśmy przeszkadzać. I podjechaliśmy pod cmentarz, na którym właśnie były polskie groby. I też chodzili ludzie, którzy rozmawiali po polsku. Wtedy akurat byliśmy 4 osoby, a jak się jeździ w taką grupę, to ludzie trochę się izolują. I my się izolujemy i ludzie mają taki dystans do otwierania się. Także nie było okazji porozmawiać z kimś miejscowym.
Zajeżdżają cztery ogromne motory z hukiem, troszkę można
nie rzeczywiście. No, z hukiem to trochę przesada, to nie te motocykle. No ludzie jednak postrzegają nas, motocyklistów, jeszcze jako tych takich, że lepiej nie podchodzić, bo nie wiadomo, co mogą zrobić. Osobiście tego nie odczułem, może tak. Chyba, że to są dzieci, to one są bardzo ciekawe. Bardzo fajnie, przyjemnie tam jest.
Niektórzy myślą, że Rumunia jest na bakier ze śmietniskami i tak dalej, i tak dalej. No taki mam jakiś schemat kulturowy.
Tak było 10 lat temu. To zgadza się. Wtedy było brudno. Oni nie dbali o to za bardzo. Teraz się bardzo mocno to zmieniło. Nie wiem, czy to jest wymuszone przez turystów, którzy coraz więcej tam się bardziej pokazują, czy może oni sami z siebie zobaczyli, że w tym kierunku należy iść. Nawet 10 lat temu nie było tam tak brudno, jak w tej chwili jest na przykład w Albanii. Bardzo cieszę się, że byłem 10 lat temu, że mam to właśnie porównanie, to skalę porównania, jak ten kraj się zmienił.
To jest fajne doświadczenie dla podróżnika, obserwowanie Dokładnie. Takich zmian. Jest pan gotowy na kolejną rumuńską wyprawę?
Oczywiście. Do Rumunii to mogę nawet jutro jechać.
A można?
W tej chwili nie wiem. W tamtym roku wiem, że można było, bo w sierpniu znajomi jeździli. W połowie sierpnia jeździli motocyklami, dojechali aż nad same morze. I nie mieli tam żadnych problemów.
Czyli trzeba trzymać rękę na pulsie, marzyć i realizować marzenia.
Dokładnie tak.